tytuł dzisiejszego zwiastowania to podwójne obywatelstwo. Ale zaczniemy od Quo Vadis. W 1894 roku powstały pierwsze rozdziały Quo Vadis i zaczęły się ukazywać właściwie już od marca 1895 roku. I ta książka zrobiła furorę. Nie tylko w Polsce, ale w Europie. Została przetłumaczona na blisko 60 języków. Ukazała się w blisko 70 krajach i wielokrotnie adaptowano tę powieść i ją ekranizowano, pokazywano ją w teatrach. Powstała nawet opera na motywach tej powieści. I powszechnie, lecz błędnie, uważa się, że za właśnie tę powieść Henryk Sienkiewicz otrzymał Nagrodę Nobla. Nie za tę powieść, dostał Nagrodę Nobla za całokształt twórczości w 1905 roku, a na tamten moment już miał za sobą napisanych Krzyżaków, trylogię, czyli Ogniem i Mieczem, Potop pana Wołodyjowskiego. Ale dlaczego mówię o Quo Vadis? Bo ostatnio w naszym domu jest głośno o Quo Vadis, bo jak się okazało, jest to lektura szkolna naszego syna. Szczerze mówiąc, się trochę zdziwiłem, bo język tej książki jest dość skomplikowany, a tutaj siódmioklasista musi przez niego przebrnąć, nie rozumiejąc niektórych sformułowań. No właśnie, w tej powieści występuje między innymi cesarz Neron, który, co wynika ze źródeł historycznych, był osobą, która była bardzo zakochana, ale w samym sobie. Przedmiotem jego miłości był on sam. I jak to często bywa z osobami, które chorobliwie kochają siebie, te osoby jednocześnie nienawidzą innych, które mogą w jakikolwiek sposób zagrozić im, choć w najmniejszy stopniu. Przykładowo, Neron zlecił w pewnym momencie zamordowanie swojej matki adopcyjnej, bo on był dzieckiem adoptowanym. I to ta sama matka, która 5 lat wcześniej otruła swojego męża, właśnie po to, żeby wówczas 17-letni Neron mógł wejść i być cesarzem. Wyobrażacie sobie, jaka sytuacja? I on ją zabił. Czy on zlecił jej morderstwo. I tutaj właśnie widać, dziękuję obsłudze technicznej właśnie za dopasowanie świateł. W 64 roku naszej ery wybuchł tak zwany Wielki Pożar w Rzymie. I za ten pożar, czy winą za ten pożar, przez Nerona zostali obarczeni chrześcijanie. I część z nich została schwytana i tak jak widać na tym obrazie, tutaj po prawej stronie chrześcijanie zostali powieszeni do pali. Wcześniej też zostali nasączeni taką substancją łatwopalną. I ten obraz przedstawia, jak właśnie cesarz Neron gdzieś tam na swojej lektyce, gdzieś tutaj w środku jest sprowadzany na dół właśnie po to, żeby ostentacyjnie podpalić tych chrześcijan. I miał jeszcze wówczas powiedzieć takie słowa. Mówicie, że jesteście światłością świata. No to świećcie. Straszna, straszna historia. I list do Rzymian, którym się zajmujemy już od jakiegoś czasu, został napisany kilka lat przed tym pożarem, czyli w około roku 55. Ale już wówczas to był czas, kiedy Neron pokazywał, jak to się mówi, swoje różki powoli. Czyli to jego imperium bazowało na intrygach, oszustwach, otruciach i moralnym zepsuciu. To nie była władza, która bazowała na wyborze, tylko na bezwzględnym wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków do tego, żeby tę władzę poszerzać, ją utrzymać i wzmacniać. I jak znam życie, część z was zaczęło może sobie teraz budować analogię. No to kto jest dzisiaj takim Neronem, prawda? Kto jest tym, kto chce coraz więcej? To chce być prawie Panem Bogiem. Ale nie idźmy w tą stronę. Nie dajmy sobie tutaj naszej wodzy, fantazji pójść za daleko, bo w dzisiejszym tekście apostoł Paweł tak naprawdę, jak zwykle zresztą, postawi przed nami pewne wyzwanie, które z punktu widzenia ludzkiego jest niemożliwe wręcz do wykonania. I tylko z Bożą pomocą i dzięki Duchowi Świętemu będziemy mogli zrobić to, o czym dzisiaj przeczytamy właśnie w liście do Rzymian. Ale zanim do tego przejdziemy, tradycyjnie odświeżamy naszą pamięć podręczną. W ostatnim odcinku mowa była o miłości, gdzie apostoł Paweł, przynajmniej ja tak to przyjąłem, to nie jest jakaś oficjalna doktryna, ale rozwija myśl przekazaną przez Pana Jezusa chociażby w rozmowie z faryzeuszami, gdzie ci go przyszpilili i zadali mu takie decydujące pytanie, no to które z tych przykazań jest najważniejsze? I ci z was, co byli, to pamiętają, że Pan Jezus wtedy, jak to miał też w zwyczaju, odpowiedział w sposób zupełnie sprzeczny z tym, czego wszyscy się spodziewali. Czyli powiedział, masz kochać swojego Boga całym swoim sercem, z całej duszy, z całej myśli. To jest najważniejsze i pierwsze przykazanie. Drugie zaś podobne brzmi, masz kochać bliźniego tak jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. No i podczas gdy uczeni bazowali na nakazach, zakazach, na przepisach, to Jezus tutaj uruchomił zupełnie nowy tok myślenia, czyli mówi o miłości, która wypływa z przeobrażonej przez Boga, przez wnętrza, przeobrażonego przez Boga, która oczywiście nadal się emanuje poprzez działania, ale to nie są działania po to, żeby zaskarbić Bożą miłość, ale właśnie z tej miłości wypływające. No i właśnie o co więc chodzi z tą miłością? W tych wersetach, które wówczas czytaliśmy z 12 rozdziału, wersety 9 do 21, znajdowało się aż 30 nakazów. I tak samo powiedziałem wtedy i dzisiaj jeszcze raz to powtórzę, to nie chodzi o to, że teraz bierzemy te 30 nakazów, dodajemy 10 ze Starego Testamentu i mamy swoje 40 przykazań, które będziemy idealnie spełniać po to, żeby dostąpić Bożego zbawienia. Wiemy dobrze i chcemy to podkreślać za każdym razem, że zbawienie jest z łaski, przez wiarę, a nie z uczynków. Ale, pojawia się tutaj takie ale, które nawet sobie napisałem w moich notatkach, ale każda litera z dużej litery, kapslokami, ale. Kiedy już zbawienie zostaje przyjęte, to musi się ono przekładać na radykalną zmianę naszego życia i naszego myślenia. Nie ma czegoś takiego jak mówienie, że Jezus jest moim Panem, ale tak w przenośni, a nie w rzeczywistości. I dlatego te 30, nazwijmy to nakazów, czy sugestii apostoła Pawła, to jest coś, co powinniśmy sobie wziąć mega na serio. To nie jest jakaś pieśń, to nie jest poezja, którą sobie przeczytamy, zinterpretujemy. Warto to naprawdę wziąć do siebie. I tam mowa była o kilku rodzajach miłości. Pierwsza to była miłość w Bożej rodzinie. Tam pojawiło się słowo agape, które wcześniej było zarezerwowane do tej miłości Boga do człowieka, a tutaj agape miało być wyrazem miłości jednego wierzącego do drugiego. No i można powiedzieć, standard bardzo mocno poszedł w górę. A w jaki sposób ta miłość, jakie były cechy tej miłości braterskiej, takiej miłości też braterskiej w sensie do brata czy do siostry? Po pierwsze, szczerość. Tam nie wiem, czy pamiętacie, mówiłem o hipokryzji, hipokrytes, czy tak jak się to wymawia, był to taki aktor, który zmieniał maski na scenie i wdając się w różne role, nie musiał tak naprawdę się przebierać, tylko przyjmował maskę i dalej był inną osobą. No i apostoł Paweł zachęca nas, żebyśmy takimi hipokrytami w Kościele nie byli. To znaczy, żeby szczerość wyróżniała właśnie naszą miłość. Po drugie, czystość. I tam była mowa o tym, że powinniśmy lgnąć do dobra. I trochę to jest podobne było sformułowanie, jak to, że mąż, żona mają do siebie lgnąć. Ale też drugą stroną tego lgnięcia do dobra jest nienawiść do zła, co też jest oczywiście odzwierciedleniem Bożego charakteru. Następna cecha to było poświęcenie. I tutaj oczywiście Pan Jezus jest naszym najlepszym wzorem, który powiedział, że powinniśmy siebie tak nawzajem kochać, jak On nas ukochał, a wiadomo, że to była taka miłość aż do śmierci. Następnie szacunek. Bo ta mowa, żeby wyprzedzać siebie w okazywaniu szacunku, żeby nie czekać, aż ktoś nam ten szacunek okaże, ale ja będę pierwszy, ja wystartuję do ciebie. No i piąta cecha takiej miłości to była hojna troska, czyli na tyle dobrze siebie znamy, że wiemy, co się u siebie nawzajem dzieje i wiemy, jak możemy na to zareagować w taki sposób pełen troski. A następnie mówiliśmy o takiej miłości w świecie, który nam nie sprzyja. I najważniejsza myśl wtedy była taka, że nasza miłość powinna być nie uniezależniona od sposobu, w jaki ludzie nam tę miłość, znaczy w jaki sposób nas traktują, bo mogą nas traktować zupełnie bez miłości. Czyli to jest taka miłość pod prąd. Miłość, która nie czeka na to, aż ktoś pierwszy wyrazi do nas coś pozytywnego. No i aby sobie z tym poradzić, apostoł Paweł dał nam takie dwa narzędzia, o których napisał właśnie w 12 rozdziale. Pierwsze narzędzie to błogosławieństwo. Czyli zachęta do tego, żeby błogosławić tym, którzy nas prześladują. Modlić się o nich. Nie wiem jak wy, ale ja tak mam, że jeżeli modlę się o osobę, z którą mam pewien, zmagam się powiedzmy w jakiejś relacji, to dużo mi to pomaga. Kiedy się spotykam z tą osobą, moje serce już niejako jest zmiękczone. Drugie narzędzie to było utożsamienie. I apostoł Paweł tutaj mówi, raduj się z radującymi. Wydaje się to takie proste, ale tak naprawdę, jeżeli komuś się dobrze wiedzie, jeżeli ktoś osiąga sukces, to wcale nie jest nam tak łatwo się radować z nim. Raczej gdzieś tam się uruchamia pewna zazdrość. Czemu mu tak dobrze, a mi nie? I może by się wydawało, że płacz z płaczącymi będzie prostsze. Ale znowu, jak ktoś zaczyna nam właśnie narzekać i smutne rzeczy nam mówić, to wielu z nas się tym irytuje i wcale to nie jest tak ogólnie dostępne, że wszyscy chętnie słuchamy, jak inni nam opowiadają o tym, jak mają smutno. Też jest to coś, do czego, jak to zwykle bywa w Biblii, jesteśmy wezwani, ale to nie wypływa z naszej natury, tej nieprzemienionej, dopiero z tej natury, którą Pan Bóg jest w stanie przemienić. No i trzeci rodzaj tej miłości to była miłość wprost do naszych nieprzyjaciół, gdzie apostoł Paweł pisał, żeby pozostawić zemstę Bogu, żeby nie oddawać, mimo że to może za jakąś tą naszą pierwszy nasz odruch zaspokoić, żeby nie oddawać złem za zło. I to jest właśnie ten Bóg i Jego Słowo, które powinno wchodzić w tę przestrzeń, jaka powstaje pomiędzy emocją negatywną, że no ja mu tam oddał, on mi zjechał drogę, to ja mu teraz zajadę też drogę albo coś zrobię. To mamy tą przestrzeń między emocją a reakcją. I wierzę, że im bardziej jesteśmy nasyceni Bożym Słowem, im bardziej jesteśmy blisko Boga, tym bardziej On tę przestrzeń nam wykorzysta do tego, żebyśmy mieli ten moment takiego otrzeźwienia, że to nie chodzi o to, że naszą rolą jest jakieś wyrównanie rachunków, bo wiemy dobrze, że to tak naprawdę do Boga jedynie należy wyrównanie tego, czy odpowiedni sąd. No dobrze, to po tym odświeżeniu teraz przechodzimy już do dzisiejszego fragmentu, pierwszych 7 wersetów z 13 rozdziału listu do Rzymian. Niech każda osoba podporządkowuje się władzom sprawującym rządy. Nie ma bowiem władzy, która nie pochodziłaby od Boga. Wszystkie one zostały ustanowione przez Niego. Dlatego kto się opiera władzy, przeciwstawia się Bożemu rozporządzeniu. Ci natomiast, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie ściągają wyrok. Rządzący przecież nie są postrachem dla dobrych, ale dla złych. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Władza bowiem jest na służbie u Boga, dla twojego dobra. Jeśli jednak czynisz źle, uważaj, bo nie na darmo nosi miecz. Jest przecież Bożym narzędziem karzącym w gniewie tego, kto popełnia zło. Stąd należy się jej podporządkowywać nie tylko ze względu na gniew, ale także ze względu na sumienie. Dlatego też płacicie podatki, bo są urzędnikami Boga, po to właśnie, by tego pilnować. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek, podatek. Komu cło, cło. Komu szacunek, szacunek. Komu cześć, cześć. I ten rozdział 13, wersety, które właśnie przeczytaliśmy, zajmują się tematem chrześcijanin, a władza cywilna. Ale co ciekawe, nie widać tutaj jakiegoś przejścia pomiędzy poprzednim tematem związanym z miłością, a teraz wam powiem o tych rzeczach na przykład mniej ważnych, a teraz dobra, skupmy się na tym profanum. Tam było sakrum, miłość, Bóg, inny człowiek, a tu będzie jakaś władza. Apostoł Paweł to jedno pod drugim pewnie celowo wprowadza po to, żeby pokazać nam też i tym odbiorcom bezpośrednim listu, że nie ma właśnie czegoś, co jest święte, co jest świeckie, że nie może być tak, że jesteśmy święci w niedzielę, a w poniedziałek przychodzimy i właśnie na przykład złorzeczymy wszelkim władzom, czy nie wiem, oszukujemy te władze, czy robimy inne rzeczy, o których tutaj już przeczytaliśmy. A że myślę, że pierwsza taka ważna myśl, która płynie z tego fragmentu, jest taka, że odpowiedni stosunek wobec władzy i wobec tych innych rzeczy, jak tutaj wymienione, chociażby podatki, jest równie duchowy jak miłość innego bliźniego, że to nie jest tak, że tutaj właśnie coś oddzielamy, że tu po prostu siebie witamy pocałunkiem świętym z drugą osobą, a za chwilę robimy coś pod stołem z tym samą osobą. Że mamy podwójne obywatelstwo, stąd jest tytuł dzisiejszego kazania, bo z jednej strony jesteśmy w Chrystusie, ci z nas, którzy jesteśmy odrodzeni przez Jezusa Chrystusa, jesteśmy w Chrystusie, ale z drugiej strony jesteśmy tu i teraz na tej ziemi. I w obu miejscach mamy zadania do wykonania. Mamy te dwa paszporty i w każdym z nich są pewne obowiązki. Ale raz jeszcze sobie przypomnijmy, jaka była struktura rządu w tamtych czasach, właśnie w czasach, kiedy apostoł Paweł pisał ten list. Czyli rządził Rzym, a tak naprawdę jedna osoba. Czyli cesarz, akurat w tym wypadku Neron, mógł zrobić, co mu się żywnie podobało. Do tego stopnia, już niezależnie od tego, o czym mówiłem, czyli że na przykład zabił, czy zlecił morderstwo swojej matki, czy zrobił inne straszne rzeczy, ale między innymi w pewnym momencie wpadł na taki pomysł, żeby on został Bogiem i przeprowadził przez Senat tak zwany proces deifikacji. Wyobrażacie sobie? Po prostu uchwałą Senatu on został uznany jako Bóg. I oczekiwał takiego traktowania od wszystkich. W Senacie, który już wspomniałem, wcale nie były osoby, które zostały wybrane w bezpośrednich, demokratycznych wyborach, tylko to były osoby zazwyczaj najbardziej majętne, wpływowe. I w żaden sposób to nie odzwierciedlało społeczeństwa rzymskiego, które w kilkudziesięciu procentach składało się z niewolników chociażby. Ale też, co jest ważne, w pierwszym wieku naszej ery judaizm był legalną religią właśnie pod rzymskim panowaniem. I przez wiele lat chrześcijaństwo było traktowane jako sekta właśnie w ramach tego judaizmu, co ciekawe, pomagało w rozprzestrzenianiu się Ewangelii. Ponieważ jako odłam judaizmu to nadal było traktowane jako element takiej, no powiedzmy, akceptowanej religii. Rzym zapewniał międzynarodowy pokój, tak zwany Pax Romana i mogła się Ewangelia rozprzestrzeniać. I może właśnie dlatego apostoł Paweł napisał w pierwszym liście do Tymoteusza takie słowa. Przede wszystkim więc zachęcam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby wstawiennicze i podziękowania za wszystkich ludzi, za królów oraz wszystkich na wysokich stanowiskach, abyśmy wiedli życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i godnością. To jest wspaniały i miły Bogu naszemu Zbawcy, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Bardzo ważna rzecz. Ten tekst nie jest zaproszeniem dla nas do domu spokojnej starości, żebyśmy sobie wiedli życie spokojne, ciche, dla nas samych, wygodne, taka wiecie, emerytura na dobrym poziomie. Ważna jest końcówka tego fragmentu. I myślę, że to tutaj apostoł Paweł miał bardziej na myśli. Czyli to, że te rządy były w miarę spokojne, pomagało w rozprzestrzenianiu się Ewangelii, w tym, żeby docierać z dobrą nowiną tam, gdzie to było możliwe, dopóki to było legalne. Wróćmy do naszego tekstu, do pierwszych dwóch wersetów. Właśnie niech każda osoba podporządkowuje się władzom sprawującym rządy. Nie ma bowiem władzy, która nie pochodziłaby od Boga. Wszystkie zostały ustanowione przez Niego. Dlatego kto się opiera władzy, przeciwstawia się Bożemu rozporządzeniu. Ci natomiast, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie ściągają wyrok. No i nasza rola. Jaka jest nasza rola wobec właśnie władzy? Po pierwsze, podporządkowanie. I sformułowanie, które tutaj się znalazło, jest takim sformułowaniem militarnym. To oznaczało takie stanięcie w szeregu, że są równe szeregi i my w tym szeregu mamy stać, podporządkować się tak, jak żołnierz podporządkowuje się swojemu dowódcy. Dzisiaj słowo podporządkowanie i w ogóle uległość raczej kojarzy nam się często ze pewną słabością, że no jestem takim, nazwijmy to, biednym misiem, ja to zrobię wszystko, stanę, podporządkowuję się, będę uległy, ale to nie o to tutaj chodzi. Tutaj chodzi o pewną postawę serca, że ja się podporządkowuję, ale ja wiem po co. I wiem też dlaczego, ponieważ to właśnie Pan Bóg ustanowił wszelką władzę. W pierwszym liście Piotra czytamy w drugim rozdziale, wersety 13-15, czytamy takie słowa na temat poddania się tej władzy. Respektujcie wszelki ludzki porządek ze względu na Pana. Poważajcie króla jako sprawującego władzę. Nie lekceważcie namiestników jako posłanych przez niego, aby karać przestępców i nagradzać uczciwych. Bożą wolą jest bowiem, abyście dobrym postępowaniem odbierali nierozumnym ludziom mowę wynikającą z ich niewiedzy. I po prostu jak działamy zgodnie z prawem, to wytrącamy tym samym argument osobom, które mogłyby ten brak szanowania prawa obrócić przeciwko nam i naszemu zwiastowaniu Ewangelii. Na tym też powinniśmy się zastanowić. Czyli na ile to, jakimi jesteśmy praworządnymi obywatelami, a jeżeli nimi nie jesteśmy, na ile to przybliża ludzi do Ewangelii, a na ile to może stanowić wręcz pewne zgorszenie, że z jednej strony głosimy wzniosłe idee, a z drugiej strony nasze życie no, nie idzie za tym. Dobrze, wróćmy do tekstu, tych naszych pierwszych dwóch wersetów. Czyli Bóg daje władzę. On jest jej źródłem. I są jeszcze dwa takie elementy tego porządku społecznego, które Pan Bóg stworzył. I te dwa elementy to jest Kościół i małżeństwo. Czyli mamy Kościół, małżeństwo i władza. I te wszystkie instytucje, można powiedzieć, zostały przez Boga powołane, szeroko rozumiejąc, do walki ze złem. I właściwie niezależnie od formy władzy, bo nigdzie nie jest napisane w Nowym Testamencie chociażby, że powinniśmy tylko wspierać władzę, która została demokratycznie wybrana. Tutaj jest mowa o królach, tam wiemy, że był cesarz, który był autokratą i tyranem. No pytanie, co z władzą, która jest niesprawiedliwa? Czy to oznacza, że Bóg jej nie ustanowił? I to jest trochę tak samo jak z małżeństwem. To znaczy, jeżeli byśmy powiedzieli, że właśnie rozwód to jest potwierdzenie tego, że małżeństwo nie ma sensu. Tak? I pierwotnym założeniem, tym celem rządów było to, żeby był pokój, żeby był porządek. Jeszcze w tym kontekście tego, żebyśmy wszyscy naprawdę wyszli stąd z przekonaniem, że to Pan Bóg stoi za władcami, jakkolwiek dobrymi, jeżeli tak ich chcemy nazwać, albo tymi złymi, to spójrzmy do Ewangelii świętego Jana, do 19 rozdziału i tam przypatrzmy się wersetom 10 i 11. Rozmowa Jezusa z Piłatem, czy już niedługo, już blisko tego ukrzyżowania. Wtedy Piłat powiedział: ze mną nie chcesz rozmawiać? Czyżbyś nie wiedział, że mam władzę cię wypuścić i mam władzę cię ukrzyżować? Jezus odpowiedział: nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie zostało dane z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie tobie wydał. Inny przykład, trochę z dalszej przeszłości. Historia z Faraonem, który do którego przychodzi Mojżesz, mówi: wypuść lud, wypuść lud. No i Faraon serce swoje zatwardza, nie wypuszcza tego ludu. I potem są te plagi egipskie, może część z was kojarzy tę historię. I tam również pojawia się taki tekst w Księdze Wyjścia, nie będę tego już tutaj wyświetlał, ale w Księdze Wyjścia w 9 rozdziale, 16 wersecie jest mowa o tym, że Pan Bóg pozwala Faraonowi być przez jakiś czas u władzy właśnie po to, żeby móc objawić swoją moc niesamowitą i wykonać te różne cuda, które wykonał. Czyli, że to było częścią Bożego planu, że Faraon był częścią Bożego planu. Przygotowując się do tego nauczania, słuchałem jednego kazania, gdzie kaznodzieja powiedział kontrowersyjnie i wiem, że to w część, ja też jak to słuchałem, pomyślałem sobie, to naprawdę już jest na granicy mojej wytrzymałości, bo on powiedział, że Adolf Hitler również był osobą, która była częścią Bożego planu. To znaczy, był władcą, który, i akurat ten kaznodzieja tak to połączył, że powiedział, że powstanie państwa izraelskiego po wojnie II światowej nie miałoby miejsca, gdyby wcześniej nie Holokaust i tyle milionów straconych ludzkich istnień. Faraon, możecie sobie wpisać inne nazwisko, inne imię, jakiegokolwiek władcy, ale nie ma takiej władzy, której Pan Bóg nie był w stanie zmienić, usunąć. On jest Panem całości, całej historii. I mówi się też o takim pojęciu powszechnej łaski, czyli że władza została przez Boga, ta władza tutaj ludzka, została przez Boga po to stworzona, żebyśmy, tak powiem, grzeszni ludzie zajęli się innymi grzesznymi ludźmi, żeby ten grzech aż tak bardzo się nie rozprzestrzeniał. Czyli że jest jakieś ograniczenie, ale ta powszechna łaska właśnie, to ona objawia się i raz ze strony właśnie tej władzy, która nas pilnuje, ale też tego, że Bóg ogólnie sprzyja ludziom, czyli na przykład wylewa deszcz i na wierzących, i na niewierzących, i to takie pojęcie, które może gdzieś wam kiedyś przyjdzie, gdzieś o nim przeczytacie. Marcin Luther powiedział: Bożym sposobem sprawowania władzy nad złymi ludźmi jest udzielenie władzy złym ludziom. Okej, wracamy jeszcze raz do tych wersetów 1-2, tutaj bardziej drugi werset, gdzie jest mowa o oporze wobec władzy i że to jest sprzeciw wobec Boga. Bo możemy powiedzieć, że nam się nie podoba to, co się dzieje w tym państwie, że nie popieramy tej partii politycznej, że chcielibyśmy, żeby było zupełnie inaczej. I wiedzcie, że Bogu często też to się nie podoba. Ale to nie usprawiedliwia nas do tego, żeby nie przestrzegać na przykład prawa, które jest aktualnie obowiązujące. I czytamy, że ten, kto się sprzeciwia władzy, będzie ukarany. I nie ma tutaj, to nie jest mowa o karze przez Boga, że to jest taki specjalny wymiar kary, że normalnie jesteś już nawrócony, uratowany, ale jeżeli jeszcze tutaj coś będziesz władzy podskakiwał, to będziesz srodze ukarany. To jest mowa o karach, które po prostu to państwo stosuje, czy odpowiednia władza. I różne to były na przestrzeni lat kary. I wiemy dobrze, że w samej Biblii też była mowa o różnych karach. Co ciekawe, nie ma instytucji więzienia na przykład w Biblii. Sam się, jak o tym przeczytałem, sam się zdziwiłem, że to może też dawać pod wątpliwość, na ile więzienie jest metodą na to, żeby przywrócić kogoś do rzeczywiście życia w społeczeństwie, żeby był lepszym, powiedzmy, obywatelem. No ale to tak na marginesie. Dobra, przechodzimy dalej. Druga część to wersety 3-5. Rządzący przecież nie są postrachem dla dobrych, ale dla złych. Chcesz się nie bać władzy, czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwały. Władza bowiem jest na służbie u Boga dla twojego dobra. Jeśli jednak czynisz źle, uważaj, bo nie na darmo nosi miecz. Jest przecież Bożym narzędziem, karzącym w gniewie tego, kto popełnia zło. Stąd należy się jej podporządkowywać nie tylko ze względu na gniew, ale także ze względu na sumienie. Czyli celem władzy jest, znaczy władza tak naprawdę ma chronić, z jednej strony, z drugiej karać, ale jest cały czas na Bożych jakby usługach. I pojawia się tutaj słowo w języku greckim diakonos. Czyli tak jak diakon w kościele służy, tak samo służy władza Bogu, realizując cele. Także nasza postawa wobec władzy powinna być raczej przepełniona wdzięcznością. Co motywuje osoby nieodrodzone do tego, żeby podążać za władzą? No chyba to, że jest nieuchronność kary. Czyli zrobię coś nie tak, niezgodnie z przepisami, to boję się, że nastąpi jakaś negatywna konsekwencja, dlatego tego nie robię. Ale co z ludźmi wierzącymi? To z ludźmi wierzącymi znowu nie pozostawia tutaj chyba cienia wątpliwości, że to postawa wypływająca z głębi naszego odrodzonego, zreformowanego przez Boga serca powinna nas kierować do tego, żeby właśnie być posłusznym władzy, a nie to, że stoimy się cały czas pod pręgierzem i boimy się, czy w końcu ktoś nas ukarze, czy nie. Ale pewnie sobie pomyślicie, no dobra, ale co z tym obywatelskim nieposłuszeństwem? Co w sytuacji, kiedy władza zachęca nas do tego, żeby robić coś, co jest sprzeczne z Bożym Słowem? No i oczywiście na to też znajduje się odpowiedź. Odpowiedź znajduje się w Biblii, w wielu miejscach. Bo mamy być posłuszni aż do momentu, w którym władza nie powoduje, że mamy działać przeciwko Bogu. I przykłady. Znowu Faraon już dzisiaj wspomniany. Powiedział, wszystkie dzieci powinny, młodzi chłopcy powinni być zabici. No i oczywiście wiemy, że część osób się sprzeciwiła temu, no i młodzi chłopcy byli, żydowscy byli chronieni. To jest jeden z przykładów takiego, powiedzmy, nieposłuszeństwa. Tak w księdze Daniela, która jest często przywoływana na szkółkach niedzielnych, bo tam są niesamowite historie, są lwy, jest wielki piec. No i właśnie w pierwszym rozdziale księgi Daniela jest mowa na temat tego, że Daniel miał jeść coś, co było nieczyste, on się temu sprzeciwił. Tak, w trzecim rozdziale z kolei trzech mężczyzn o bardzo trudno brzmiących imionach, Szadrak, Meszak i Abednego, też się nie chcieli królowi podporządkować z uwagi właśnie na Pana Boga. Ale też już bliżej naszych czasów, w Dziejach Apostolskich, czytamy w 5 rozdziale w wersetach 27-29. Po przybyciu apostołowie postawili ich przed Wysoką Radą. Arcykapłan powiedział, surowo wam zakazaliśmy nauczać w tym imieniu. Wy tymczasem napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie na nas ściągać krew tego człowieka. Piotr w imieniu apostołów odpowiedział, trzeba być posłusznym bardziej Bogu niż ludziom. I po tym, jak to powiedział, apostołowie przeszli po prostu do tłumaczenia Ewangelii, na czym ona polega. Wersety dalej 3-5. W wersecie 5, że nie tylko unikamy kary, będąc podporządkowanym, ale również dbamy wówczas o nasze sumienie. I to jest, myślę, że ważne dla wielu z nas, a mam nadzieję, że dla większości z nas, żeby móc pójść spać z takim pokojem w sercu, że ja nie muszę się raz bać, a dwa, że po prostu jestem w zgodzie z tym, w co wierzę i nie muszę się bać tego, że za chwilę jakaś kara na mnie spadnie. Dobrze, ostatnie dwa wersety z tego fragmentu. Dlatego też płacicie podatki, bo są urzędnikami Boga. Po to właśnie, by tego pilnować. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek, podatek, komu cło, cło, komu szacunek, szacunek, komu cześć, cześć. I w tamtych czasach, w rzymskich czasach, bo nam się może wydawać, że mamy wiele podatków i że tego już po prostu rząd wymyśla i za każdym razem pojawia się nowy podatek. Ale może być dla was odkryciem to, że w czasach rzymskich było równie wiele podatków i był podatek tak zwany pogłówny, czyli po prostu za to, że się żyło. Za to, że się żyło i oddychało, w pewnym wieku mężczyźni płacili podatek. Płacili podatek od dochodów, płacili podatek od nieruchomości, od pól, od zbiorów, od zwierząt, od żniw. W momencie, w którym cesarz wymyślił sobie, żeby iść na wojnę, był dodatkowy podatek, który finansował te działania zbrojne. Także podatków było wiele. Jak Pan Jezus rozpoczął swoją publiczną służbę, to wiele osób myślało, że właśnie zajmie się tym tematem. I podchodzili go z różnych stron i liczyli, że on właśnie zmieni tę sytuację społeczną. I wiele grup religijnych też na to liczyło. Chcieli Jezusa jakoś do tej dyskusji zachęcić, żeby on w końcu powiedział, tak, nie płaćcie temu wreszcie cesarzowi tych pieniędzy. Ale Pan Jezus nie dał się w to wkręcić, bo jego rewolucja miała charakter duchowy, a nie taki po prostu społeczny. Albo inaczej, z duchowej przemiany mogła dopiero nastąpić przemiana społeczna. No cóż, trzeba więc płacić podatki. I to taki, można powiedzieć, smutny akcent prawie kończący dzisiejsze zwiastowanie. Podsumowując, ludzkie rządy w tym naszym upadłym świecie są nakazane przez Boga. Koniec, kropka. Nie jest zalecana jakaś konkretna forma, ani tylko taka władza, której mamy się podporządkowywać. I to podporządkowanie władzom, ale też modlitwa jest naszym chrześcijańskim obowiązkiem. I powinniśmy w pełni szacunku odnosić się do władzy, niezależnie od tego, jak sobie politycznie się z nią zgadzamy, na ile nie. Rządzący są sługami ustanowionymi przez Boga w tym celu, ale to nie jest ostateczna instancja. I zawsze, jeżeli będzie taka sytuacja, kiedy będzie kolizja, czyli że mamy te dwa paszporty, paszport ziemski i paszport niebiański, to paszport niebiański zawsze wygrywa. Czyli ta, można powiedzieć, nieposłuszeństwo obywatelskie w sytuacji, kiedy państwo nam nakaże robić coś niezgodnego z Bożym prawem, jest jak najbardziej dla nas uprawnione. Myślę, że powinniśmy też wspierać wierzących, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w życiu politycznym, którzy chcą się zaangażować, którzy nie siedzą, nie narzekają, tylko mówią, dobra, pójdę do tej polityki. Ale znowu tutaj ale z dużych liter, że zmiany społeczne muszą być poprzedzone indywidualnym nawróceniem, bo nie ma bez tego trwałej nadziei na jakąś zmianę. Nie można pokładać nadziei w tych rządach, które wiemy, że są dla nas tylko przejściowe. Także zachęcam nas, módlmy się o naszą władzę. Wykorzystujmy też, tak jak apostołowie pisali, jak apostoł Paweł, sytuację, w której jesteśmy w naszym kraju, żeby zwiastować Ewangelię, żeby móc docierać do ludzi, robić to zupełnie legalnie i robić to jak najszerzej, ponieważ nigdy nie wiemy, w którym momencie historii będziemy, chociażby za tydzień, za miesiąc czy za rok. Zapraszam nas do modlitwy. Powstańmy.